Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Dowcip. Już zmierzchało, gdy Maciej dotarł do celu swej podróży. W zachodzącym słońcu ujrzał piękną, zalaną wodą dolinę otoczoną niewielkimi pagórkami. Dolinę przecinała okazała, lekko łukowata tama. Na jej szczycie kłębił się tłum turystów. Towarzyszyła im ogłuszająca muzyka. Z jednej strony budowli można było zauważyć tafle wody, z drugiej wielką, ponad 80-metrową przepaść. W jej dolnej części umiejscowiony był z pozoru skromny budynek, kryjący turbiny i generatory. Skala przedsięwzięcia zdumiewała i czyniła obserwatora pokornym co do potęgi ujarzmionej przyrody, jak też budującego tamę człowieka. Ten prosty i prymitywny kawał betonu był w istocie dość skomplikowaną i dokładnie przemyślaną budowlą. W środku znajdowało się wiele galerii i komór, których zadaniem było likwidowanie napięć. Całość konstrukcji podlegała, rzecz jasna, ciągłemu nadzorowi, jednak nie obywało się bez nieprzewidzianych przecieków. Wszelkie szczeliny były natychmiast znajdowane i uszczelniane przy pomocy wielu wyrafinowanych technologii. Czasami jednak czuwająca nad stanem i bezpieczeństwem budowli ekipa potrzebowała fachowych, błyskawicznych konsultacji. Maciej, gdyby chciał spędzić inaczej swe życie, pewnie nie robiłby nic innego poza jeżdżeniem od jednej tamy do drugiej. Wolał jednak święty spokój, rodzinne ciepło i tylko w nagłych przypadkach podejmował się tego rodzaju eskapad. Wiedzieli o tym jego zleceniodawcy. Wiedzieli także, ile kosztuje wyrwanie go z tej sielanki. Nagłe konsultacje kosztowały ekstra, tak więc sytuacja, w jakiej znalazła się tama, musiała być poważna. O co dokładnie chodziło? Nie wiedział. Stawił się w umówionym miejscu i czasie. Wyjął z kieszeni telefon. Widniało na nim jedno nieodebrane połączenie. Natychmiast sprawdził, kto to. Na wyświetlaczu ukazała się twarz jego uśmiechniętej żony. Postanowił, że w tej chwili nie odzwoni. Wybrał za to inny numer. W słuchawce usłyszał głos nieznajomego mężczyzny. Halo? Mówi Maciej Malik. Jestem już na miejscu. Czekam przy bramie wjazdowej do zakładu. Głos w słuchawce wypowiedział kilka zdań. Jest pan godzinę drogi stąd? Dobrze. Będę czekać na pana w kawiarni na dole. Nie, to ja przepraszam. Myślałem, że sprawa jest bardzo pilna. Dobrze, oczywiście. A może pójdę do zakładu i od razu obejrzę poziom zniszczeń? Znów nastąpiła pauza, w której wysłuchał słów rozmówcy. Rozumiem. Dobrze, będę czekać. Do zobaczenia. Dziwne, pomyślał. Nowy inżynier w czasie awarii nie powinien oddalać się zbytnio od miejsca swej pracy, ale klient nasz pan. Natychmiast pomyślał o żonie, do której postanowił oddzwonić. Wybrał jej numer. Po kilku długich sygnałach zrezygnował jednak. Marta nie odbierała. Rozejrzał się dookoła. Powoli zmierzchało. Wychodzący z wody amatorzy w wieczornej kąpieli coraz rzadziej wracali do niej z rozgrzanych jeszcze kamienistych plaż. Niektórzy już zaczęli zbierać swe bagaże i udawać się w drogę do kwater, domów lub samochodów. Teren powoli pustoszał. Jednak sprawa, dla której tu przybył, nie dawała mu spokoju. Pomyślał chwilę, ponownie wyciągnął telefon i wybrał numer. Witaj. Przyjechałem, stoję przed bramą, ale wasz nowy szef umówił się ze mną na kawę w mieście. Powiedział, że przyjedzie za godzinę, że nie ma go w tej chwili w zakładzie. Czy na pewno jest kompetentny? Ze zdumieniem wsłuchiwał się w głos rozmówcy. Przecież macie jakąś awarię. Zaprosił mnie wasz nowy główny inżynier. Nazywa się Gozdecki.
Jak to? Wszystko w porządku?
Jak to nikt tu nie pracuje? To niemożliwe. Dzwonił do mnie dzisiaj rano. Przedstawił się jako główny inżynier elektrowni i poprosił, abym przyjechał tu natychmiast. Mówił, że musicie pilnie podjąć kilka decyzji, bo inaczej...
Dobrze, dobrze. Przepraszam za zamieszanie. Na razie.
Sytuacja była absurdalna. Doskonale zdawał sobie sprawę, że główny energetyk zakładu nie może nie wiedzieć o jego przyjeździe, a tym bardziej o awarii. Ktoś zrobił sobie zatem albo głupi dowcip, albo... Nie było żadnego albo.
Koniec z załatwianiem interesu przez telefon. Następnym razem będę musiał być bardziej ostrożny. Jednak co papier, to papier. Pomyślał i wsiadł do samochodu. Był wściekły. Miał ochotę poznać tego dowcipnisia i poczekać w umówionym miejscu. Po chwili emocje jednak opadły. Jeśli to dowcip, to i tak nie przyjedzie. A jeśli nawet, to po co się denerwować? W zakładzie nie było żadnej awarii, więc jeśli nawet stanowiło to wyłącznie pretekst, aby go tu ściągnąć, to oferta, którą musiał usłyszeć, nie interesowała już go. Nie robi się po prostu interesów z kętaczami. Jeśli nie ma to nic wspólnego z elektrownią, to znaczy, że nie ma też pieniędzy i Maciej przyjechał tu po coś innego niż wykonanie usługi. Nie miał najmniejszej ochoty się przekonać, co było prawdziwym celem ściągnięcia go tutaj. Słońce już zaszło, ale nadal w jego purpurowej poświacie widać było zarysy gór i lasów dość wyraźnie. Warto byłoby tu kiedyś przyjechać, nie w zawodowych sprawach, i przywieźć Martę i Piotrka. Pomyślał. Na razie to jednak on mknął w kierunku domu. Nagle wjechał w strefę totalnej ciemności, potęgowaną jeszcze otaczającym drogę lasem, w której nie było widać nic poza światłami jego samochodu. Ponownie wydobył z kieszeni telefon. Na wyświetlaczu widniał nigdy nie widziany przez niego komunikat. Brak zasięgu sieci. Może to rzeczywiście jakaś awaria? Pomyślał, lecz nie zwolnił.